Poranna rozmowa Radia Centrum.
Zapewne zdążyliście już przywyknąć, że we wtorki o tej porze na naszej antenie usłyszycie rozmowę o tematyce sportowej. Dzisiaj wyjątkowo zmieniamy nieco kierunek, a porozmawiamy o kulturze, stand-upie i książkach. Ja nazywam się Antoni Merkun, a moim i waszym gościem jest dzisiaj jeden z dwóch zbirów stand-upu. Jakub Ćwiek, pisarz, komik, a powiem również, że i muzyk, a przynajmniej współtwórca muzyki. Cześć Kuba.
Cześć, witam serdecznie.
Kuba, może zacznijmy od stand-upu. Jak to się stało, że w 2017 roku wziąłeś się za komizm stand-upowy, że tak to nazwę?
Wiesz co, jak zwykle najfajniejsze pomysły przychodzą po alkoholu i w późnych godzinach nocnych, kiedy siedzieliśmy z Michałem Pałupskim, wówczas z formacji Szatle Kabaretowej, z którym się przyjaźnimy i który po jakiejś gali, takiej większej jubileuszowej właśnie formacji Szatle, stwierdził, że on chciałby spróbować czegoś nowego, a jednocześnie cały czas gdzieś pozostawać w obszarze tej komedii. Spróbować zrobić czegoś, co będzie trochę bardziej kontrowersyjne, co może nam troszeczkę zagrozić, ale co pozwoli nam mówić prawdę w tej komedii. Kabaretom już coraz mniej się to niestety udaje. No i wtedy stwierdziliśmy pod odpowiednią dawką bodźców dodatkowych, stwierdziliśmy, że hej, spróbujemy może ze stand-upem, ale że będziemy bardzo kontrowersyjne tematy poruszać, no bardzo przydałby nam się ktoś, kto będzie chronił, żeby nas przynajmniej ze sceny nie ściągnęli. Potem, co się wydarzy później, to osobny temat, ale żeby nie ściągano nas ze sceny. No i wtedy powiedziałem Michałowi, że znam takiego gościa, wielki twardziel, zawodnik MMA, mistrz brazylijskiego jiu-jitsu, mistrz judo, Maciek Linkę. Zadzwoniliśmy do niego w środku nocy. Jakimś cudem Maciek odebrał. Zapytaliśmy go, czy chciałby zostać naszym ochroniarzem. Wytłumaczyliśmy mu, czym jest stand-up, a on mówi, jeżeli dacie mi mikrofon, mogę jeździć z wami. No i tak się zaczęło.
A powiedz mi, jeśli chodzi o warsztat pisarski, czy to się przekłada jakoś na stand-up?
Wiesz co, tak. To znaczy, na samym początku jest to bardzo duże utrudnienie, ponieważ kiedy piszesz, uczysz się budować narrację, uczysz się budować klimat. Tam nadbudowywanie rzeczy, nastroju jest bardzo istotne. Tymczasem w stand-upie działasz bardziej skrótowo. To znaczy, jasne, że też budujesz jakby nastrój, ale ten nastrój buduje się inaczej. Tutaj nie możesz pewnych rzeczy przewlekać, ta częstotliwość żartów musi być dużo większa. Natomiast kiedy już opanować tę sztukę, to przekłada się fajnie w drugą stronę. To znaczy uczy pisarskiej zwięzłości, uczy lepszego konstruowania bonmotów, fajniejszej budowy dialogów, no i czasem takich żywszych, fajnych, dynamiczniejszych tekstów.
A co jest trudniej napisać? Czy właśnie wystąpienie stand-upowe, czy książkę?
Obecnie dla mnie, wiesz, po tych 4 latach ja wciąż jednak czuję się początkującym stand-uperem to ciągle jest dla mnie pewne nowum, więc napisać dobry program stand-upowy jest dla mnie wciąż trudniejsze. Jakby 15 lat pisania książek nauczyło mnie, już wyrobiło we mnie pewne nawyki, natomiast ze stand-upem jest tak, że wiesz, że to, że napiszesz pierwszą wersję, to jeszcze nic nie znaczy. Tę pierwszą wersję trzeba przetestować, później jeździsz po całej Polsce, poprawiasz, dodajesz, ujmujesz i tak naprawdę program, z którym startujesz, my startujemy zwykle we wrześniu, to jest zupełnie inny program niż ten, z którym kończymy w czerwcu.
A powiedz mi proszę, jak traktujesz stand-up? Czy to jest uzupełnienie w tej chwili, czy jednak to jest równoległa działalność do twojej działalności pisarskiej?
Wiesz, jeśli chodzi o poświęcany czas, no to jest równoległa, bo rzeczywiście bardzo dużo czasu w to inwestujemy, bardzo dużo podróżując. Zazwyczaj, kiedy już możemy, tak jak w tej chwili po pandemii, ruszyć, no to 4 dni w tygodniu spędzamy w trasie stand-upowej. Natomiast w kwestiach finansowych, w kwestiach ekonomicznych, no to wciąż jest bardziej w kategorii hobby. Natomiast rozpatruję to raczej jako coś dodatkowego, jako inną formę opowiadania. Bardzo zależy mi na tym, żeby po prostu opowiadać ludziom historię, żeby ludzie dobrze się bawili, a w jaką to formę przyjmie, to jest kwestia drugorzędna.
Zapowiedziałem cię również jako muzyka, ponieważ poprawnie, jeśli się mylę, do życia powołałeś formację El Voltage na łamach swojej książki, która później dopiero nagrała pierwszą piosenkę, jeśli się nie mylę, był to Dreszcz. I pod tą nazwą promowaliście książki niektóre, jako wydawnictwa, czy jako współpraca autorów. Czy są jakieś plany, jeśli chodzi o kawałki tej kapeli? Ponieważ pisałeś do piosenek tej formacji słowa, a obecnie chyba od paru lat, jeśli się nie mylę, Cicho.
Wiesz co, tak, bo El Voltage powstało najpierw jako koncepcja promocyjna faktycznie, potem trochę się bawiliśmy z tym konceptem, ale z racji tego, że ja zmieniłem troszeczkę wydawcę, jeden z członków zespołu, który kiedyś w wydawnictwie pracował, też ruszył w zupełnie innym kierunku, więc to się trochę rozjechało po tam, nie wiem, dwóch czy trzech stworzonych wspólnie kawałkach. Natomiast ja myślę, że to sformułowanie muzyk jest trochę górnolotne, bo ja rzeczywiście przede wszystkim pisałem tam teksty, czasem grałem na jakichś przeszkadzajkach, ale to nie była jakby profesjonalna działalność muzyczna, ale pisanie piosenek jest super i kiedy tylko mam okazję, to robię. Nie tak dawno, bo chyba z 2 lata temu pisałem piosenkę dla zespołu Ballbreakers. Oni właśnie wtedy wpadli na pomysł, żeby również troszeczkę przy okazji promocji moich rzeczy do książki Stróże stworzyć piosenkę Twój Stróż. No i rzeczywiście zespół Ballbreakers tę piosenkę wykonywał do spółki z Krzyśkiem Sokołowskim z Nocnego Kochanka. Bardzo fajny kawałek, jest do znalezienia na Spotify, bardzo polecam. I tam także jestem współautorem tekstu. Jest tych utworów gdzieś tam trochę. Zdarzało mi się pracować z fajnymi muzykami. Gdzieś kiedyś promocyjnie współpracowałem z Cezikiem, co też było super doświadczeniem. Chciałbym mieć możliwość powtarzania takich doświadczeń, ale tu już zdecydowanie hobbystycznie. Znaczy nie chciałbym sobie robić z tego jakby dodatkowej ścieżki, nazwijmy to, kariery.
A powiedz mi, jak wygląda u ciebie przystępowanie do samego procesu pisania i czy w ogóle różni się jakoś ten proces w przypadku słów piosenek, wystąpienia stand-upowego czy książki?
Bardzo się różni. To znaczy zarówno piosenki, jak i stand-upy pisze się kawałkami. To nie jest tak, że ja rzeczywiście potrafię usiąść i napisać jakiś większy kawałek takiego czy takiego tekstu. To sobie gdzieś przychodzi jakimiś pojedynczymi frazami, które ja trzymam w głowie. Jak już mam taką świadomość, że jest tego wystarczająco, to mogę dopiero wtedy siąść sobie z kartką, z ołówkiem, zapisać to wszystko i zobaczyć, w jaki sposób się to układa. Podobno James Joyce kiedy tak właśnie pisał, że zbierał wszystkie słowa, które są mu potrzebne, a potem siadał i je układał. I to trochę tak u mnie działa, tylko że nie ze słowami, a ze zdaniami. Natomiast kiedy piszę książkę, to przygotowuję się do niej dłuższy czas, przygotowuję się bywa, że w sposób ekstremalny, to znaczy rzeczywiście bardzo mocno stawiam na research, na poszukiwanie jakiejś prawdy w tym, co chciałbym przedstawić i ta prawda objawia się bardzo różnie. Czasami mieszkałem gdzieś tam z bezdomnymi, czasami przez dłuższy czas, ileś dni miałem zasłonięte oczy całkowicie, tak, żeby poczuć, jak to jest być niewidomym. Mnóstwo różnego rodzaju doświadczeń. Rozmawiam z ludźmi i kiedy stwierdzam, że jestem w miarę gotowy, to po prostu siadam do pisania, mam gotowy plan i według tego planu już piszę. Więc książki mam uporządkowane, wszystko pozostałe przychodzi tak bardziej ad hoc.
A czy bardzo musisz okrajać materiał, kiedy, no tutaj raczej mowa już o książkach, kiedy oddajesz go do wydawcy czy do redaktora?
Nie, to znaczy ja myślę, że okrajanie następuje wcześniej. To ja już od dłuższego czasu staram się mieć takie wyczucie, że jednak pewne rzeczy przegaduję i fajnie byłoby to czy tamto powyrzucać. Zdarzało mi się, że redaktor wyrzucali coś, ale z drugiej strony zdarzały mi się i chyba częściej się zdarzają takie przypadki, że wiesz co, tutaj brakuje w jakiegoś rozdziału, fajnie byłoby to czy tamto dopowiedzieć. Ja wtedy rzeczywiście zastanawiam się nad tym, ale bardzo często decyduję się na to, żeby jakiś tam rozdział w tej historii dopowiedzieć. Więc te książki są już na etapie oddawania do redaktora w miarę uporządkowane. Chociaż oczywiście zdarzają się niespodzianki, czasami trzeba dużo więcej przebudować.
W swoich książkach łączysz gatunki. Występuje twoja twórczość raczej pod szyldem szeroko pojętej fantastyki, ale przyszło mi do głowy coś takiego jak historia zespołu Zeal and Ardor. Nie wiem, czy kojarzysz.
Nie, niestety.
Chodzi o to, że na Reddicie bodajże jeden z twórców prosił czytelników, aby podali oni 2 gatunki. Następnie z tych 2 gatunków tworzył jakąś piosenkę. A w ten sposób powstał black metalowy, właśnie wspomniany Zeal and Ardor. Czy ty, siadając do książki, wybierasz na przykład sobie czasami gatunki, przykładowo chcesz stworzyć kryminał w settingu fantasy bądź science fiction i wtedy to łączysz, czy to wychodzi samo z siebie?
Nie, wiesz co, ja na samym początku swojego pisania, kiedy tak się złożyło, że moja pierwsza książka przyniosła bardzo duży sukces, jakby trochę poza mną, to znaczy, nie chcąc być tutaj jakoś specjalnie skromnym, stwierdzam, że po prostu trafiłem w odpowiedni moment, z odpowiednim klimatem, z odpowiednim bohaterem i moje umiejętności to była kwestia drugorzędna względem tego, jak to fajnie się zgrało z czasem. czasem, więc miałem taki trochę syndrom oszusta, że to jakby nie do końca jest moja gdzieś działalność i przez kilka lat starałem się bardzo uważnie rozwijać w każdym możliwym zakresie, żeby w pewnym momencie móc powiedzieć, jestem w stanie napisać w ramach literatury gatunkowej wszystko. I wtedy rzeczywiście szukałem sobie, o teraz spróbuję napisać kryminał, teraz spróbuję napisać opowiadanie SF, jakby steampunk, cyberpunk i to rzeczywiście wtedy tak działało. Natomiast obecnie raczej już w miarę pewny swoich umiejętności skupiam się na historii, która przychodzi mi do głowy i średnio mnie interesuje jej gatunek. On po prostu wyjdzie w praniu, to jest problem bardziej dla marketingowców, którzy muszą to później w jakiś sposób porządkować. Ja staram się wprowadzać wyłącznie podział w tej chwili na książki fantastyczne i niefantastyczne, ponieważ każdym z tych rodzajów zajmuje się mnie inny wydawca, ale to jest jedyna kwestia tutaj to rozdzielająca. A w ramach fantastyki, to jest bardzo pojemne, szerokie pojęcie, można napisać w zasadzie wszystko.
Tutaj przywołam naszym słuchaczom seria Kłamca, bodajże do tej pory 7, 8, 9 książek, seria Chłopcy, 4 książki, Dreszcza, 2 części oraz Zawisza Czarny, więc sumuję, że 3. Jak się nie pogubić w stworzonym przez siebie świecie, ponieważ w twoich książkach bohaterowie z jednej serii potrafią się pojawić jako dodatkowy smaczek, jako taki easter egg. Jak się w tym wszystkim nie pogubić?
Wiesz co, ja myślę, że ja to pilnowałem w miarę w trakcie pisania. To znaczy do pewnego momentu, tego kluczowego, raczej miałem te serie uporządkowane, po prostu gotowe. Wiedziałem, co ma się w nich znaleźć. W związku z tym takie właśnie easter eggi były elementami dodatkowymi, jakby poza to wszystko, co jest na planie, co jest wpisane gdzieś w zeszyty z notatkami. A właśnie w kontekście Kłamcy to przed wejściem tutaj do was do studia przypominałem sobie, że opowiadanie z pierwszego tomu Kłamcy, czyli Cicha Noc, było nominowane do nagrody Janusza Zajdla i co prawda nie dostało tej nagrody, ale gala z tą nagrodą odbywała się właśnie tutaj w Chatce Żaka w 2006 roku. Więc to takie fajne wspomnienie, kiedy mogłem tutaj trafić. Bardzo, bardzo mi miło, że po tym czasie mogę tutaj wrócić. Natomiast wracając jakby zabawa z easter eggami jest zawsze o tyle fajna, że mam tę świadomość, że mam różnych czytelników, którzy niezależnie od tego, co napiszę, to ze mną są i to jest taki bonus specjalnie dla nich. Nawet jeżeli ja się w czymś pogubię, to mam taką grupę ludzi, która mi te książki testuje i która takich rzeczy jest w stanie przypilnować.
Kuba, myślę, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać naprawdę długo. Niestety czas zmusza nas do zakończenia tej rozmowy. Także dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Życzę oczywiście wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o karierę pisarską, stand-upową, czy jakąkolwiek inną.
Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że będzie okazja pojawiać się zarówno ze spotkaniami autorskimi, jak i kolejnymi stand-upami tutaj w Lublinie. Dzięki za zaproszenie.
Moim i waszym gościem był dzisiaj felietonista, pisarz, a także komik stand-upowy Jakub Ćwiek. Ja nazywam się Antoni Merkun i mam do was jedną prośbę, a właściwie apel. Czytajcie książki. Jakub, raz jeszcze dziękuję za wywiad, a wam, drodzy słuchacze, życzę miłego dnia. Dla tych, którzy się spóźnili, mam dobrą wiadomość. Ta rozmowa będzie dostępna już niebawem na naszej stronie internetowej centrum.fm. A tymczasem do usłyszenia.